Zamknięte w nadmiernie suchą, redakcyjną notę biografia i pisarstwo Zofii Starowiejskiej-Morsinowej w przewodniku encyklopedycznym Literatura Polska są pozbawione wszystkiego, co było ich celem, sensem i nieprzemijającą wartością. Nota zresztą jest istotnie ułomna pod wieloma względami. Zapomina na przykład o osiągnięciach Morsinowej jako tłumaczki, a przecież była nią i to nie pośrednią. W jej dość bogatym przekładowym dorobku figurują tak wybitne dzieła jak Daniele Robsa Od Abrahama do Chrystusa i Dzieje Chrystusa, tłumaczone piękną, artystyczną polszczyzną. A w bibliografii, która wykazuje tylko jeden artykuł Antoniego Gołubiewa w Znaku, w ogóle nie figuruje źródło tak podstawowe jak biografia pisarki w Polskim Słowniku Biograficznym, napisana zresztą niestereotypowo i z pasją przez Andrzeja Biernackiego. Tak więc te skromniutkich 21 wierszy daje czytającemu niewiele, a w żadnym wypadku nie zachęci go do poznania twórczości, która właściwie jest nieobecna od dłuższego czasu na polskim rynku wydawniczym. Czyżby przemijała jej wartość i przykrył ją pył niepamięci? Trudno w to uwierzyć, gdyż pisarstwo wybitnej humanistki może zainteresować tych, którzy go jeszcze nie znają i mogą wracać do niego ci, którzy poznali je dawniej i obserwowali na bieżąco jej publicystykę, eseje i krytykę, na łamach przede wszystkim Tygodnika Powszechnego, do którego zespołu należała. Chcę przekazać jedynie moje osobiste spostrzeżenia, odczucia i impresje na temat tego, co bliskie w jej twórczości, co szczególnie ujmuje i co jest nieprzemijającą wartością, a co pozwala na odczytywanie jej książek na nowo, powracanie do nich stale z tym samym, a może i rosnącym zainteresowaniem. Udręka lat wojny i hitlerowskiej okupacji wyzwoliła u Morsinowej myśli zupełnie odmienne od tych, które przeszły w dzieła wielu innych prozaików i poetów. Straszliwe, ponure przeżycia kazały jej po prostu szukać jakiejś odskoczni od tego okupacyjnego koszmaru. Czyż można mieć do niej pretensje za to piękno duchostwo? Sama zresztą w przedmowie do Kabały historii, bo o tej książce chcę mówić, tłumaczyła w 1962 roku, że po codziennych szamotaniach z trudnościami, po nieudanych częstokroć staraniach o zdobycie strawy, opału i odzienia, wieczorem w łóżku, gdy naciągnęła na siebie wszystkie koce i płaszcze, rozpoczęła imaginacyjną podróż po tych krajach, które były teraz niedostępne, a za którymi tęskniło się jeszcze więcej, jeszcze mocniej. Te wieczorne myśli zrodziły książkę o Włoszech, o ich historii, a nade wszystko o sztuce, która dla wielu krajów stała się prawdziwą gwiazdą, przewodnią i natchnieniem. Wyrosły w ten sposób wrażenia z podróży do Włoch, dawno już niewidzianych, a teraz narzucających się z taką siłą, wchodzących natrętnie w myśli, które właściwie powinny były być jak najdalsze od tego. Ale przecież te właśnie myśli pomagały przetrwać koszmar okupacyjnych dni. Kto je przeżył w kraju, ten wie doskonale, jakie one były, jakiego hartu ducha wymagały codzienne sytuacje i trudności materialne, nie wspominając już o innych. Pisała więc tę piękną kabałę historii. Ale gdy do pisania, pisze, wracałam, robiłam to zawsze z zapamiętaniem i namiętnością, które mnie dzisiaj, gdy je wspominam, dziwią. Żadnej książki, może za wyjątkiem faktów i słów, nie pisałam tak głęboko, tak bez reszty pogrążając się w niej. Niewątpliwie to pisanie było dla mnie także rodzajem schronu, odcięciem się od niedoli i grozy wojny i okupacji. Bywało, że nie zdołałem mnie wyrwać z niego, wspominam to dziś w rodzaju wstydu, nawet bardzo dotkliwe nieszczęścia rodzinne. Przeciwnie, chyba jeszcze z większą furią do tego pisarskiego schronu wracałem. Przypomina sobie wszystkie swoje przeżycia z wędrówek po Włoszech. Widzi renesansowe budowle, gdyż ten okres najwięcej ją interesował. Ukazują się kolorowe pejzaże, ofiane tęsknotą marzeń. Bo gdy, pisze, wpatrując się w blaski jeziora, myślę o włoskim malarstwie renesansowym, widzę i rozumiem nagle, że właśnie to malarstwo, zajmujące się wyłącznie człowiekiem, umiało, jakby mimochodem, uchwycić i oddać czar włoskiej ziemi. Puszczam w ruch film mojej pamięci. Oglądam znane mi włoskie obrazy. Patrzę się przede wszystkim w ten ich przedziwny, pejzażowy margines. Naprzód nie widać nic. Pod trzyma włoskie Madonny ścielą się pełne złote tła bizantyńskie. Na pełnych złotych tłach wyciąga Simone Martini długie, faliste linie swych smętnych dziewic i tęsknych aniołów. Zaledwie tu i tam jakiś niecierpliwy aniołek przebija to złote tło i wystawiając uskrzydloną główkę, ciekawie wypatruje piękna ziem. I nie wiadomo, co na to wpłynęło. Może to święty Franciszek, uświęcając przyrodę, dopuścił ją do tak wysokiego z człowiekiem w sztuce koleżeństwa. Dość, że złote tła bledną i znikają. Giotto uderza w nie śmiałą pięścią i wygina je w śmieszne, prawie że linię secesyjną, przypominające górki i skałki. Inni malarze kurtynę podnoszą powoli, a raczej przeciwnie, spuszczają ją, bo naprzód u szczytu śpiczastych gotyckich tryptyków zaczynają się ukazywać skrawki ziemi. Cały dół zajmują ludzie, roje ludzi, tłumy ludzi, w barwnych strojach, w królewskich płaszczach. To przecież obrazy, więc chodzi o to, by cieszyły oko pięknymi barwami.